Pozdravim srdečni Polaku.
Często słyszymy, że Benedykt XVI przemawia po polsku z niemałym wysiłkiem. Czy my wkładamy wysiłek, by poznać jego nauczanie? Szczególnie, że jest to bardzo jasny przekaz.
Jasny przekaz. Zrozumieć nauczanie Benedykta XVI.
Paweł Zuchniewicz, dzień dobry. Dzisiaj w naszej wędrówce śladami encykliki papieża Benedykta XVI Bóg jest miłością towarzyszy nam małżeństwo Katarzyna i Rafał Waszkiewiczowie. Witam Was, dzień dobry.
Dobry wieczór,
dzień dobry. Serdecznie.
Najpierw zawsze mamy w naszych spotkaniach taką krótką ankietę. Trzeba powiedzieć przynajmniej, kiedy się pobraliście, dzieci, imiona i tak dalej. Kobiety mają pierwszeństwo, bo Kasia patrzy na Rafała, Rafał patrzy na mnie, a ja nie wiem, co mam powiedzieć.
Kobiety mają pierwszeństwo, ja się dostosuję.
Kasiu, to powiedz dzieci.
Dzieci. Zuzia, najstarsza, ma prawie 9 lat i Marianka ma prawie 7. Pobraliśmy się ile lat temu?
No właśnie,
11,5. To będzie test.
To mały test.
Data?
Rafał? 3 maja. 1996 rok.
Test zdany. Kasia zadowolona.
Tak.
No dobrze, to teraz posłuchamy, co ma nam do powiedzenia papież Benedykt.
Należy do rozwoju miłości, do wyższych jej poziomów, jej wewnętrznych oczyszczeń fakt, że teraz poszukuje ona definitywności. I to w podwójnym znaczeniu. W sensie wyłączności, tylko ta jedyna osoba, i w sensie na zawsze.
Nie wiem, czy uwierzyć, ale to jest tylko jedno zdanie. Jedno, nie więcej. Ale zdanie takie gęste, jak pierwszy raz je przeczytałem, bardzo mi się spodobało, a potem pomyślałem, co możemy z tego zdania, że tak wyrażę, wycisnąć. Niewątpliwie ono mówi o nierozerwalności małżeństwa, niewątpliwie mówi nawiązuje jakoś do tekstu przysięgi małżeńskiej. No i ten tekst przysięgi małżeńskiej brzmi, ślubuję ci, pierwsza jego część, ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Takie trzy słowa. Myślę, że różni ludzie różne treści pod nie podkładają. To może powiedzcie, jak wy widzicie, co to znaczy, co podłożyć pod miłość, co podłożyć pod wierność, co pod uczciwość. Kasia powiedziała mi, że jak będzie patrzeć na Rafała, mam pytać Rafała, ale widzę, że sama powie.
Mogę powiedzieć. Po pierwsze, trzeba pamiętać, że tą miłość ślubowaliśmy, czyli ona staje się jakby takim zobowiązaniem, jest po prostu obowiązkiem sprawiedliwości. Ale ona nie dzieje się sama. I staram się na przykład na co dzień powtarzać sobie słowa przysięgi w różnych sytuacjach. I też myślę o różnych drobnych szczegółach codzienności, które pomagają nam być razem, pomagają nam razem budować dom i pomagają też myśleć o sobie, naprawdę myśleć i pamiętać.
Jak mówiłaś o tych drobnych szczegółach codzienności, to mi się przypomniało oczekiwanie na wejście na antenę i robiłem wam zdjęcie, zachęcałem Rafała, żeby się uśmiechnął.
I powiedziałaś,
pomyśl o kolacji. I wtedy się zachęcałem, co?
No, na pewno, tak. Przyrządzona z miłością. Dla mnie miłość też. To ciekawe, jak Kasia powiedziała, że to jest zobowiązanie. Oczywiście nie chodzi o... Bo ja jestem prawnikiem. Może nie w tym znaczeniu, w jakim o zobowiązaniu mówi kodeks cywilny, ale na pewno miłość to jest coś, co się robi, bo nie, a nie to, co się czuje, bo nie można ślubować tego, co się czuje. Więc my patrzymy... Ja patrzę na swoje zobowiązanie do miłości, które te 11,5 roku temu zaciągnąłem, jako właśnie na takie coś, co muszę robić codziennie.
Muszę czy chcę?
Zobowiązałem się w tym sensie, muszę, natomiast też chcę. No i wiadomo, że temu zobowiązaniu codziennemu, że ono jest radosne, bo jemu towarzyszy uczucie miłości. Jeżeli się, oczywiście są wzloty, upadki, problemy, które dziś nam się wydają przytłaczające, jutro o nich nie pamiętamy, ale to jest takie coś, co jakby, co możemy zrobić, jeżeli chcemy. Jeżeli przysięgliśmy, jeżeli chcemy. I potem jak to rozumieć? No, dla mnie miłość to jest taka, po pierwsze, taka stała życzliwość bez względu na wszystko. To jest takie życie dla kogoś, dla tej osoby kochanej, poświęcenie siebie dla niej, bez jakiejś martyrologii, nie o to chodzi, tylko o to, żeby właśnie takie pragnienie dobra drugiej osoby, takie stałe i bardzo praktyczne, właśnie bez względu na wszystko, to znaczy, że bez względu na to, jak się dzisiaj czuję, jak wielką miłość tak zwaną czuję, jak mi serce bije i tak dalej, ta fizjologia i te wszystkie inne przyjemne uczucia, które często miłości towarzyszą, są pomocne, czasem ich nie ma, a miłość trwa. Więc tak patrzymy, tak ja patrzę na to słowo miłość w przysiędze małżeńskim.
Teraz Kasia,
jeszcze
tak?
Ja bym coś dodała tutaj, że kiedy poukładane są te duże rzeczy, czyli razem obydwoje chcemy być na zawsze i chcemy mieć dzieci, tak jak to powinno być w naszym chrześcijańskim rozumieniu małżeństwa. Jeśli to jest poukładane i obydwoje żyjemy tym, to łatwo przejść do tych właśnie małych szczegółów codzienności. Czyli na przykład do tego, żeby się uśmiechać, mimo że się jest bardzo zmęczonym wieczorem.
Łatwo jest się uśmiechać?
Nie jest łatwo czasami, ale na pewno, kiedy spróbujemy 2-3 razy, potem też mężowi jest łatwiej wysłuchać naszego wypływającego trochę z naszej natury narzekania.
Z tak zwanej natury.
Z tak zwanej.
Ale małżeństwo to są dwie osoby i wtedy, jeżeli dobre jest, właśnie jest takie pragnienie dobra drugiej osoby i taka życzliwość, po prostu dobrze myślimy o swojej żonie i ciepło, to nie będziemy się koncentrowali na tym, że ona czasami ma zły dzień. Mówię tylko teoretycznie i na przykład widać, że jest zmęczona wieczorem i nie jest taka roześmiana i rozśpiewana jak zwykle, prawda? Ale dlatego to małżeństwo jest takim fajnym związkiem ludzi połączonych miłością, że kiedy jedno słabnie, to drugie stoi mocno i w ten sposób się można wspierać, więc nie, może nie jest łatwo codziennie się uśmiechać, ale w małżeństwie jest to bezpieczne.
Ale sam uśmiech też nie wystarczy, prawda? Bo ktoś może powiedzieć, no tak, teraz często się słyszy, no najważniejsze, że obdarzyć drugiego człowieka uśmiechem, no ale za tym jeszcze ktoś musi pójść, nie? Chyba. Tak.
Oczywiście ten uśmiech nie byłby chyba przyjmowany chętnie, gdyby nie towarzyszyły temu uśmiechowi wyprane skarpetki bądź wyprasowane koszule. Co nie mówię, że jest obowiązkiem dla każdej kobiety, ale uśmiech ma towarzyszyć. To jest wbrew pozorom bardzo, bardzo ważny szczegół, właśnie mały, który bardzo pomaga.
A z męskiej strony?
Z męskiej strony czasem jest pokusa, żeby być właśnie takim rozśmieszaczem, takim Jimem Carrey, który wchodzi do domu, mówi joke, robi atmosferę, a potem udaje się do swoich zajęć, do gabinetu albo przed telewizor, a żona, która się już została zabawiona, wraca do zmywania garnków i za 1,5 godziny, jak już położy dzieci i pozmywa wszystkie garnki, to też wraca, może iść spać. Może warto pamiętać o tym, my się staramy. Mam nadzieję, że Kasia tutaj na antenie przynajmniej nie zaprzeczy, żeby miłość do żony też się wyrażała w takich praktycznych rzeczach, żeby przede wszystkim uczestniczyć w życiu rodzinnym, bo to jest to miejsce, gdzie my się kochamy, prawda? A to uczestnictwo to polega na dźwiganiu tego ciężaru, na zajmowaniu się dziećmi, na zajmowaniu się domem, na wyręczaniu żony, czasem nawet w takich tradycyjnie jej, czy w danej rodzinie jej zadaniach, odciążaniu, znoszeniu czasem humorów i tak dalej. To rzeczywiście ta miłość bez uśmiechu, to trudno sobie wyobrazić miłość, jakąś smutną miłość. To może być, może to się zdarzyć, ale chyba nie często. Natomiast rzeczywiście sam uśmiech nie wystarczy.
Mówiliśmy dużo o miłości. Są jeszcze dwa słowa. Wierność i uczciwość małżeńska. I tak się czasem zastanawiam, jak, szczególnie jak w sobotę zdarzy się być na mszy po południu i są śluby wtedy, czasem jeden za drugim, tak idzie przy niektórych miesiącach, szczególnie tych, których mają w środku literkę R.
Tak. Nasz nie miał. Tak. Czekamy, właśnie, co będzie, wciąż czekamy.
Właśnie, czy my rozumiemy te kolejne dwa słowa, bo pod miłość właśnie różne treści się podkłada, ale jest jeszcze wierność i uczciwość. Co to znaczy?
Jak ja to rozumiem, tak? Po pierwsze, wierność dla mnie zaczyna się w sercu, czyli dbam o to, żeby mój mąż zajmował odpowiednie miejsce w moim sercu. Oczywiście. Oczywiście, najpierw jest Pan Bóg, ale tak ładnie Pan Bóg to wymyślił, że kiedy się staramy Go kochać, to w tym jest też miłość do męża i to jest bardzo naturalne. Także ja zaczynam od tego, co w sercu. I poza tym, no warto powiedzieć o bardziej praktycznej stronie naszego życia. Przydaje się też taka dobra roztropność w kontaktach towarzyskich, która oznacza, że na przykład nie opowiadam osobistych rzeczy naszym kolegom czy przyjaciołom płci męskiej. To są takie drobiazgi, które warto brać pod uwagę. Taką zdrową roztropność też.
Kasia ma trochę mniej pokus, bo jest w domu, ale...
To nie wiem właśnie, czy w tym razie mam mniej pokus. Ja mam, no załóżmy teoretycznie, że mam więcej, dlatego... Znaczy, wierność to oczywiście mi kojarzy się z wyłącznością, że kiedy się bierze żonę, to do końca życia i tę jedną żonę i to jest nasz towarzysz życia i już zawsze tak będzie. I większość z nas nie ma takich, powiedzmy to, od razu bardzo poważnych problemów z wiernością. Natomiast ja myślę, że to, co warto pamiętać, kiedy się jest w świecie, ja to sobie stale powtarzam, że trzeba być daleko od problemów, że to nie chodzi o to, żeby balansować na granicy wierności i niewierności i wystawiać się na jakieś ryzyko. Trzeba być daleko od problemów. I co to znaczy? Najpierw to trzeba, wydaje mi się, starać się mieć takie uporządkowane bodźce, prawda? Znaczy pewnych filmów się nie ogląda. Dla mnie takim bardzo dobrym testem jest, kiedy rozmawiam z kimś albo kiedy oglądam jakiś film, a nie ma Kasi, to czułbym się komfortowo, gdyby ona tu była teraz. Przypomina mi się anegdota, którą ktoś opowiadał. Jechał samochodem, miał zestaw głośnomówiący, a jechał z rodziną. I zadzwoniła do niego sekretarka z pracy, żeby w jakiejś sprawie służbowej, żeby mu przekazać jakieś informacje. I powiedziała do niego cześć i jakimś czułym imieniem, powiedzmy Piotruś. Słuchaj, jest taka sprawa. I była taka, ona była miła, ale żona miała fatalną minę potem. Nie jest do końca pewne, czy po prostu jej coś nie zaszkodziło, ale była bardzo niezadowolona. I ten chłopak, który to opowiadał, czuł się bardzo skrępowany. Właśnie tym, że żona jest obok. Dlatego tak pomyślałem od tego czasu, kiedy usłyszałem tę anegdotę, że będę ten test stosował, bo żyjemy z innymi ludźmi, a serce bywa niestałe. I nie wiem, mówią na przykład uczeni, że w okolicach 40 roku życia, który w moim przypadku się zbliża, można mieć pokusę drugiego otwarcia, prawda? Żeby jeszcze raz zacząć, jeszcze jestem, powiedziałbym, mobilny i jeszcze raz mam szansę, prawda, z koleżanką 25-letnią. To są takie przykłady, nie chcę w nie wchodzić, ale chcę powiedzieć, że wierność ma ten... Ona oznacza wyłączność. I niewierność nie oznacza tego, że się spędziło noc z kimś obcym. Niewierność może się zacząć dużo wcześniej. Kiedy przysięgamy wierność, bo rozmawiamy cały czas o przysiędze, to ja pod tym rozumiem też taką lojalność, że będziemy bronić tej wierności i nie będziemy jej wystawiać na szwank, na ryzyko.
I tak oto z tych słów, którymi zaczynaliśmy, o rozwoju miłości, o tym, że domaga się ona, poszukuje ona definitywności, wyłączności na zawsze. Doszliśmy do takiego praktycznego papierka lakmusowego, to znaczy zachowywać się tak, nawet gdy moja żona, mój mąż mnie nie widzi, jakby to było w jej towarzystwie. Wróćmy za chwilę.
Jasny przekaz. Zrozumieć nauczanie Benedykta XVI.